Coraz częściej obserwuję w praktyce poradnictwa rodzinnego rodziców, którzy pragną dla swoich dzieci przede wszystkim dwóch rzeczy. Mieć wpływ na ich życie i by ich dzieci odniosły sukces. Widzę większą niż kiedykolwiek histerię w zdawaniu na studia. Statystyki sugerują, że współzawodnictwo przybiera na sile. Rosną wymagania uczelni, liczba kandydatów, więc rodzice znajdują się pod coraz większą presją, by ich dziecko odniosło sukces. Każda interakcja ma trzy poziomy: motywację, metodę i wynik. Motywacja rodziców jest dobra. Chcą, żeby ich dzieciom powiodło się i chcą wywierać pozytywny wpływ na życie swoich dzieci. Jednakże często wybierają metodę, której rezultatem jest zły wynik. Wybierają bowiem dzieciom drogę ambicji i silnego współzawodnictwa, osiągania coraz więcej, a to zwykle oznacza popołudniowe lekcje muzyki, dodatkowe korepetycje, zajęcia sportowe i różne projekty. Wszystko po to, żeby ich dzieci odniosły sukces i były ambitniejsze, chętne do rywalizacji w staraniu się o przyjęcie na studia. Jednak rezultat jest często zupełnie inny od oczekiwanego. Przepracowane, zestresowane dzieci stają się nadpobudliwe, przepełnione gniewem. I bardzo często, jeszcze zanim pojawią się u mnie, w jedyny możliwy dla siebie sposób odzyskania jakiejkolwiek kontroli wołają: przestańcie, wystarczy! I zamykają się w sobie. Często przychodzą do mnie dzieciaki, które nie spełniły oczekiwań swoich rodziców. Mają pretensje do rodziców, odsuwają się od nich, nie współpracują, nie chcą poddawać się ich wpływowi. Czują, że rodzice są zbyt wymagającymi przełożonymi, nadmiernie kontrolują i stawiają zbyt wysokie wymagania. Natomiast rodzice postrzegają swoje dzieci jako zbuntowane i wyzywające. Staram się więc, żeby rodzice to zrozumieli. Mówię im coś takiego: rozpoczęliście, kierując się wspaniałymi motywacjami, lecz wybraliście metodę, która przyniosła zły wynik i straciliście to, co tak naprawdę chcieliście uzyskać. Utraciliście wpływ, jaki mieliście na życie waszego dziecka, gdyż faktycznie sabotowali swoje własne wysiłki. Utracili najpotężniejsze narzędzie, jakie posiadali – relację z własnym dzieckiem. Motywacja, metoda, wynik. Wszyscy pragniemy, by nasze dzieci w pełni rozwinęły swoje możliwości. Niektórzy z nas pracują od naprawdę wczesnych lat nad tym, nad wyzwoleniem w nich tego, co najlepsze. Psychologowie są zgodni, że nie zawsze to, co robimy, kierując się najlepszymi intencjami, przynosi najlepsze rezultaty dla naszych dzieci, lecz jest dobry sposób. Z Pisma Świętego i czasu, który spędzimy razem, nauczymy się dwóch kluczowych zasad, mówiących o tym, jak współpracować z Bogiem, by w pełni rozwinąć możliwości naszych dzieci. Weź więc długopis, podręcznik i zaczynajmy. Zanim przejdziemy do nauczania, chcę, byście wzięli głęboki oddech, wygodnie oparli się na krześle i przypomnę wam o czymś, o czym być może wiecie, ale może nie myśleliście o tym od dawna. Bóg ma marzenie dla twojego dziecka, dla każdego małego istnienia, które żyje w waszym domu. Bóg ma marzenie. I Boże marzenie dla każdego z twoich dzieci jest o wiele piękniejsze, wspanialsze i bardziej ekscytujące niż to wszystko, o czym ty dla niego możesz marzyć. Ten fragment z trzeciego rozdziału listu do Efezjan, który mówi o Kościele, o tym, że Bóg pragnie, by wypełniała go obfitość i miłość Chrystusowa, która przewyższa ludzki rozum, jest prawdą dla Kościoła, lecz jest też prawdą dla ciebie i każdego małego chłopca oraz nie tak bardzo małego chłopca, dla małej dziewczynki oraz nie tak już bardzo małej dziewczynki w twoim domu. Uświadomiłem to sobie kilka lat temu i jestem pewny, że każdy rodzic miał podobne doświadczenie, ale to jedno utkwiło mi szczególnie w pamięci. Na kilka dni wyjechałem z miasta. Mam czworo dzieci. Jedno miało wówczas 4 lata, drugie 10, a trzecie i czwarte po 16 lat. I wróciłem późno, sami wiecie, lotnisko, jazda autem, wszyscy w domu już spali. Tęskniłem bardzo za moimi dziećmi. Nasz dom w Kalifornii ma długi korytarz i tu jest jedna sypialnia, tu druga, tu trzecia, a na końcu nasza. Wszedłem cicho na palcach, zapaliłem światło w łazience, otwierając szeroko drzwi i po cichutku zajrzałem do pierwszej sypialni. Naszej 4-latki. Sam nie wiem, jak to się dzieje, ale małe dziewczynki, kiedy śpią, przypominają małe aniołki. Tak słodko leżą, rytmicznie oddychają. Patrząc na nią, pomyślałem, jaki to przywilej być jej ojcem. Też tak myślicie, patrząc na śpiące pociechy? Potem zajrzałem do kolejnej sypialni, naszego 10-latka, który już nie wyglądał jak anioł. Wyglądał jak, no wiecie, jakby toczył zapasy z poduszką, pościel skłębiona, prześcieradło prawie całe na podłodze, pełen energii, mały chłopiec. Patrzyłem na niego i myślałem, dobry Boże, jakie są Twoje marzenia dla niego? Jest taki pełen życia, energii, pasji. Jak to z nim będzie? Następnie wszedłem do kolejnej sypialni naszych nastolatków. Są bliźniętami. I proszę, tu śpi jeden szesnastolatek, a tu drugi. Patrzę i myślę sobie, Boże, jak to możliwe, że urodzili się w tym samym czasie i są tak inni? To, czego potrzebuje jeden, kompletnie różni się od tego, czego potrzebuje ten drugi. Wróciłem na korytarz i miałem taki moment, którego i wy doświadczaliście w związku ze swoimi dziećmi. Obezwładniło mnie poczucie przywileju bycia rodzicem, przyniesienia życia na ten świat. A chwilę później pojawił się nagły lęk. Jak ja sobie poradzę z tymi dziećmi? Czego potrzebują ode mnie, by stać się takimi, jakimi Bóg pragnie, by się stały? Ja tego w sobie nie mam. Nie wiem, co zrobić. Czy aby nie jestem zbyt surowy, a może zbyt łagodny? Co wy robicie? Jak pomagacie swoim dzieciom rozwinąć cały ich potencjał? I o tym chcę rozmawiać w czasie tego spotkania. W jaki sposób współpracujesz z Bogiem, by Duch Święty, wykorzystując Twoje życie i Boże Słowo, urzeczywistnił w życiu Twojego małego chłopca i dziewczynki swoje cele? Myślę, że jest wiele sposobów, ale ja podam Wam 5 pewnych zasad. Na tym spotkaniu omówimy pierwsze 2 bądź 3. Gotowi? Pierwszy klucz pomocny w rozwijaniu pełnego potencjału Twojego dziecka to konieczność zrozumienia 2 podstawowych potrzeb dziecka – znaczenia i bezpieczeństwa. To są 2 podstawowe potrzeby Twojego dziecka – potrzeba znaczenia i bezpieczeństwa. Innymi słowy, Twoje dzieci muszą wiedzieć, że są ważne, że się liczą, że są kochane. I również muszą wiedzieć, że są bezpieczne. Dzieci są ciekawe, zawsze zadają te 2 pytania. Twoje dzieci zawsze pytają, po pierwsze, kochasz mnie? I po drugie, gdzie są granice? Kiedy mają 2 latka, podchodzą do ciebie i wołają, mamusiu, mamusiu, tatusiu, kochacie mnie? A kiedy mają 17, 18 lat, nie mówią, hej, nadal mnie kochacie czy nie? Pytają poprzez swoje zachowanie, czasem negatywne zachowanie. Robią to każdego dnia i na różne sposoby. Jako rodzic musisz pamiętać, moje dziecko pyta świadomie lub nieświadomie, czy jestem ważny, czy jestem wartościowy, czy coś znaczę. Innymi słowy, czy mnie kochasz? A dzieci są takie, jakie są, prawda? Pochodzą od Adama, tak jak ty i ja, a żyjemy w upadłym świecie. Niezależnie od tego, gdzie postawisz granicę pomiędzy tym, co dobre, a co złe, tym, co dozwolone i zabronione, one każdego dnia będą próbowały odkryć, gdzie ta granica naprawdę leży. Jak daleko mogę pójść? Na ile mogę się posunąć w słowach? I wszystko, co ty musisz uczynić, to wyrysować linię na piasku i powiedzieć, nie przekraczaj tej linii. I wiesz, co każde z twoich dzieci zrobi? Staną dokładnie w tym miejscu, a niektóre zrobią coś więcej. A właśnie, że przejdę. Ponieważ same chcą odkryć, na ile bezpieczne są te granice. Kiedy odpowiadasz na pytanie, czy mnie kochasz, komunikujesz twojemu dziecku, jesteś dla mnie ważny. A kiedy wyznaczasz granice w czytelny sposób, mówisz, ja dowodzę. Nie możesz kierować się swoimi sposobami, jeśli są one egoistyczne. Wyznaczasz granice, które zapewniają bezpieczeństwo. I to są naprawdę 2 sprawdzeni strażnicy. Dużo mówi się o rodzicielstwie, lecz jeśli możecie powiedzieć, zawsze będę je kochał, to jest 1 bariera, i zawsze pomogę im czuć się bezpiecznymi, i to jest potwierdzone, to są granice dla ich bezpieczeństwa. Wyrażasz przez to, w tym domu, tak długo, jak długo mieszkasz pod moim dachem, nie możesz kierować się swoimi sposobami. Będziesz natomiast żył tak, by oddać chwałę Bogu, szacunek Twojej mamie i mnie, jeśli jesteś ojcem, a także swoim braciom i siostrom. W rzeczywistości, gdy czytasz w Piśmie Świętym o doskonałym rodzicu w 1 Księdze Mojżeszowej, 1 rozdział 27-29 oraz w 2 rozdziale wersety od 15 do 17, czy nie jest to ciekawe, kiedy Bóg mówi nam, że stworzył Adama i stworzył Ewę, w 1 rozdziale 1 Mojżeszowej powiedział coś takiego, uczyniliśmy człowieka na nasz obraz, a dalej o tym wszystkim, co stworzył, że jest dobre i że oni podporządkują sobie ziemię. I Bóg zapewnia za każdym razem. To jest dobre. Po czym korona stworzenia, człowiek. I co Bóg mówi? To jest bardzo dobre. Następnie powiada, nazwij zwierzęta i jeszcze, spójrz na wszystko, co ci powierzyłem. Całą ziemię, ten ogród, całe to piękno, jego owoce. Kocham cię, jestem dla ciebie. To wszystko zrobiłem dla ciebie. I czytając dalej, aż do rozdziału 2 odkryjesz, że możesz zrobić wszystko, prócz jedzenia owoców z 2 drzew. Granice. Widzicie? Najdoskonalszy rodzic zakomunikował rodzajowi ludzkiemu, jeszcze nim pojawił się grzech na świecie, że ludzie przez niego stworzeni są wartościowi, ważni, kochani. Lecz mimo tego, że chciał każdego wieczoru budować bliską więź i troszczył się i że rozmawiał z nimi do późnych chwil wieczornych, to bardzo wyraźnie zaznaczył Adamowi i Ewie: ja jestem Bogiem, ja określam zasady. Wszystko to jest dla was, lecz tam jest granica. Nie przekraczajcie jej. Granice gwarantują bezpieczeństwo. Miłość zapewnia o znaczeniu. Pamiętaj o tym w każdej chwili, każdego dnia, gdy mają 2 latka, 12 czy 22. W jakiś sposób zawsze pytają: mamo, tato, czy naprawdę mnie kochasz? I natychmiast po tym, gdzie są granice? Jak daleko mogę się posunąć? Rozumiecie? Drugim kluczem pomocnym w rozwijaniu całego potencjału waszego dziecka jest uświadomienie sobie, że jego podstawowy obowiązek to nauczenie się posłuszeństwa. Pozwólcie, że powtórzę. Musicie uświadomić sobie, że podstawowy obowiązek waszego dziecka, gdy jest na tej planecie, żyjąc pod waszym dachem, to nauczyć się posłuszeństwa. Posłuchajcie listu do Efezjan 6:1. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim, bo to rzecz słuszna. A potem jeszcze wyraźniej. Czci ojca swego i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Zobaczcie, znajduję w piśmie różnego rodzaju teksty adresowane do przywódców, sług, niewolników, wszelkiego rodzaju przykazania dla różnego rodzaju osób. Ale co ciekawe, znalazłem tylko jedno przykazanie adresowane do dzieci. Jakie? Bądźcie posłuszne. Tej jednej rzeczy Bóg wymaga od dziecka. Musisz nauczyć się posłuszeństwa. Pozwólcie, że naświetlę krótko to słowo. W Nowym Testamencie słowo bądź posłuszny brzmi hupo akuo. Hupo, co znaczy być pod, i akuo, słyszeć. Stąd też bierze się nasze słowo akustyczny. Rozumiecie to znaczenie? Hupo akuo, czyli być pod wpływem tego, co się słyszy. W posłuszeństwie nie chodzi o to, że to my jesteśmy wielcy, mocni rodzice, każący małym dzieciom wykonywać polecenia, bo tak powiedzieliśmy i muszą je wykonać, drżąc ze strachu. Posłuszeństwo jest uczeniem twojego dziecka słuchania twojego głosu. To oznacza, że gdy ty mówisz, one są posłuszne. I nie są posłuszne tylko dlatego, że muszą, chociaż to też jest prawdą, są posłuszne z powodu poddania się twojemu autorytetowi z miłości, polegania na tobie i ufaniu ci. Widzicie, prawdziwe posłuszeństwo, czy to moje wobec Boga, czy twoje wobec Boga, bądź twojego dziecka wobec ciebie, ma miejsce wówczas, gdy poddają się twojemu słowu, gdy słuchają ciebie i robią to, co mówisz, ponieważ ci ufają i chcą wyrazić swoją miłość do nas. Wcześniej oczywiście są chwile, kiedy muszą nauczyć się słuchać, ponieważ tak powiedziałeś. Ale jest bardzo ważne, by podstawowym celem w życiu dziecka było uczenie się posłuszeństwa. Chciałbym zasugerować, że nie traktujemy tego wystarczająco poważnie. Ja jako młody rodzic tego tak nie traktowałem. Pamiętam czasy, gdy Bóg uczył mnie, że hupo akuo jest bardzo ważne, a moim podstawowym zadaniem jako rodzica jest nauczyć moich synów i córkę bycia posłusznymi. Kiedy wychodziliśmy na rodzinny spacer, chłopcy mieli około 4,5, może 5 lat, spacerowaliśmy po osiedlu, gdzie główna część była ogrodzona i bezpieczna. Były chodniki. I mój mały chłopiec miał tenisówki, machał do nas i biegł dalej do przodu. Erik, zatrzymaj się, ponieważ co jakiś czas były podjazdy i mogło się zdarzyć, że samochód będzie jechał, ale on tylko spoglądał, machał i biegł sobie dalej. I wiecie co? To było urocze. Ale jeszcze coś. Gdy mówiłem, zatrzymaj się, nie oczekiwałem tak naprawdę, że on się zatrzyma. I zgadnijcie, faktycznie nie zatrzymał się. Szliśmy więc dalej i coraz więcej było dróg dość ruchliwych i samochodów, czasem jadących całkiem szybko. I doszliśmy do miejsca, w którym rósł żywopłot, taki wysoki mniej więcej, rósł wzdłuż drogi, aż w którymś momencie wyłonił się spoza niego pojazd. Teresa i ja szliśmy sobie, trzymając za rączkę drugiego synka, ciesząc się spacerem, a Erik biegł przed nami. W pewnym momencie widzę samochód i ten mały chłopiec wyglądał o tak dla samochodu, ponieważ zasłaniał go żywopłot. Widzę już, co za chwilę nastąpi, a jestem z tyłu z Teresą i Erik, zatrzymaj się! I zgadnijcie, co on zrobił. Samochód pomknął, niemal ocierając się o niego. Serce prawie mi wyskoczyło z piersi. Oczywiście podbiegłem do niego, chwyciłem go, mówiąc: Eric, kiedy coś do ciebie mówię, musisz słuchać. Byłem śmiertelnie przerażony. Wówczas uświadomiłem sobie, że nie traktowałem poważnie uczenia mojego dziecka posłuszeństwa. Widzicie, dzieci są lepszymi uczniami od swoich rodziców niż rodzice tych dzieci. Byliście może ostatnio w większym sklepie? Obserwowaliście małe dzieci w wózkach, kiedy ich mamy szły o tak? Nie, nie możesz tego mieć. Mamo, mamo! Nie, nie będziemy tego kupować. I dziecko wrzuca to do koszyka. A niech już będzie. Widzieliście taki obrazek, gdy stojąc w kolejce dziecko krzyczało na mamę i tatę, oni mówili: przestań już. Ale było tak, jakby wcale nie spodziewali się, że dziecko przestanie. Klasyczny przykład, jeśli chodzi o mnie. Jesteś u znajomych w domu, spędziliście trochę czasu razem, ty masz dwoje dzieci, może oni mają dwoje, bawiły się, nieźle nabałaganiły, a ty jako rodzic czujesz się trochę winny i chciałbyś, żeby twoje dziecko pomogło sprzątać. Co więc robimy jako rodzice? Siedzimy jeszcze przy stole, rozmawiamy, ale ponieważ robi się późno, mówię: Robert, czas się zbierać, pomóż pozbierać zabawki, wychodzimy za chwilę. A Robert siedzi sobie i dalej jeździ autkami w bałaganie albo robi coś innego z Jasiem. Jest tutaj i ani drgnie, nie reaguje. Cóż, my przechodzimy od stołu do przedpokoju, mniej więcej do miejsca, w którym zwykle się żegnamy, wciąż rozmawiając. I teraz ton głosu się zmienia. Robert, mówiłem ci, natychmiast pozbieraj te zabawki, już idziemy. A Robert wciąż siedząc bzzz, bzzz, o, tak jakby się nic nie stało, nic do niego nie dotarło. Znacie to? Jako dobry uczeń zna swoją mamę i tatę i wie, że to jeszcze nic nie znaczy. Teraz patrzcie na to. Robert, natychmiast bierz te zabawki! Dziecko spokojnie odwraca się do kolegi, mówiąc: chyba muszę się już zbierać. To na razie. Kiedy jesteście rodzicami, którzy sporo krzyczą, rodzicami, którzy powtarzają swoim dzieciom rzeczy po 3, 4, 5, 6 razy, chcę, żebyście sobie uświadomili, że wasze dziecko skutecznie was wytrenowało i że jest o wiele lepszym uczniem od was. Zrozumcie, że to przychodzi tak łatwo. Kochanie, już czas wychodzić. Podchodzisz bliżej. Robert, przepraszam. I wiesz co, on ma 5 lat, prawda? Obracasz jego małą główkę, przyklękasz przed nim. Robert, tak, wychodzimy za chwilę, wiesz? Słyszysz? Tak. Proszę, pozbieraj teraz zabawki, bo za chwilę będziemy wychodzili. Usłyszałeś? Tak, mamo, tak, tato. W porządku. Wstajesz i wracasz dokończyć rozmowę, a jeśli dziecko nie wykona tego, o co poprosiłeś, będą konsekwencje. I wiecie, czego ono się uczy? Uczy się, że kiedy mama lub tata spokojnym głosem dają zrozumiałe polecenie i mają na myśli to, co mówią, uczy się być posłusznym. A teraz słuchaj uważnie. W jaki sposób twoje dziecko kiedykolwiek nauczy się być posłusznym Bogu, którego nie widzi, jeśli nie nauczy się słuchać głosu rodziców i bycia posłusznym rodzicom, których widzi? Czy rozumiesz, że posłuszeństwo jest takim Bożym kanałem błogosławieństwa? Posłuszeństwo jest taką autostradą, po której Bóg pragnie, byście jako Jego dzieci poruszali się i przez to doświadczali tego, co najlepsze i najwyższe. Jako rodzice musimy nieustannie pamiętać, że dzieci na przeróżne sposoby wciąż zadają nam pytania: czy mnie kochasz? Oraz gdzie są granice? Po drugie, musimy pamiętać, że istotne jest nie tylko to, żeby dziecko czuło się ważne i bezpieczne, ale również to, że podstawową odpowiedzialnością mojego dziecka jest nauczyć się być posłusznym temu, co mówię. Słuchać mnie za pierwszym razem. Nie dlatego, że jestem większy i silniejszy, nie ze strachu, ale jako wyraz zaufania, miłości i polegania na mnie. Jeśli ten mały chłopiec, ta mała dziewczynka będą słuchać tego, co mówią, to pewnego dnia, gdy dotrze do nich łagodny, spokojny głos Boga, przemawiający na temat tej relacji, tej sprawy, czy zaproszenia do tego samochodu, którym grupa znajomych jedzie na imprezę, będą wiedziały, że to nie jest miejsce dla nich. Usłyszą głos Ducha Świętego mówiący: nie, nie, to nie jest dobry pomysł, nie jedź tam. i nauczą się poddawać temu głosowi, głosowi Boga. Naszym zadaniem jako rodziców jest nauczyć ich właśnie tego. Jeśli uważacie, że trochę przesadzam, posłuchajcie, jak Jezus opisuje powiązanie pomiędzy miłością i posłuszeństwem. W Ewangelii Jana 14:21 czytamy: kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec, i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Uważam, że dr James Dobson miał rację, szczególnie wtedy, kiedy dzieci są małe. Powiedział, że naszym zadaniem jako rodziców jest złamać ich wolę, nie łamiąc ducha. W otoczeniu miłości twoje dzieci mogą nauczyć się słuchać za pierwszym razem. Trzeci klucz. Musisz pamiętać, że posłuszeństwo jest procesem. Nie robisz tego raz i bum, twoje dziecko jest ci posłuszne już na zawsze. Albo zaczynasz, gdy ma 12 lat, a nie robiłeś nic w tej kwestii, gdy miało 2 i spodziewasz się, że teraz wszystko zrozumie. Posłuszeństwo to proces, który się rozwija, trwa. Potrzeba tu wytrwałości, czasu, twojego zaangażowania. Musisz też zrozumieć, że dzieci się rozwijają w różnym czasie. Nawet Jezus, spójrzcie na ten fragment, list do Hebrajczyków 5:8. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jezus był doskonałym istnieniem ludzkim, a uczył się. Musiał się nauczyć. Jak się uczył? Poprzez cierpienie. Żyjąc jako doskonały człowiek w upadłym świecie, uczył się, rozwijał. Łukasz także mówi nam w Ewangelii Łukasza 2:52, że Jezus wzrastał, a to jest proces. Czyż nie? Jak wzrastał? Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. I właśnie o to chodzi w uczeniu się posłuszeństwa. Mamy rozwój intelektualny, mądrość, jest fizyczny rozwój, wzrost, postura. Mamy też duchowy rozwój, przybywało mu łaski u Boga, oraz społeczny, przybywało mu łaski u ludzi. To jest proces, nawet w przypadku tego jednego, który był doskonały, jedyny doskonały człowiek, jaki kiedykolwiek żył na tej planecie. I to, w czym ja pragnę wam pomóc, to uświadomienie sobie, że są inne sposoby uczenia posłuszeństwa 2-, 3-, 5-latka, a inne 7-, 8-, 9- czy też 10-letnich dzieci. Jeszcze inne, gdy mają 12-13 lat, młodsza młodzież. Są inne sposoby uczenia posłuszeństwa, gdy wchodzą w wiek 17, 18, 19 i więcej, czyż nie? Mam za sobą studia psychologiczne, licencjackie i magisterskie. Musieliśmy więc poznawać dzieła tych wszystkich uczonych. Jest pośród nich taki jeden, nazywa się Lawrence Kohlberg. Poświęcił życie, badając umysłowy i duchowy rozwój dzieci, innymi słowy, jak dzieci się uczą. Umieściłem małą tabelkę w waszych notatkach. Jak zauważycie, na jej końcu jest zero. Gdy dziecko się rodzi, do mniej więcej 4-6 roku życia, tak one myślą. To jest ich duchowy i umysłowy poziom i rozwój. Kiedy dzieci są naprawdę małe, są takimi konkretnymi, rzeczowymi myślicielami. To znaczy, że życie jest dla nich tak dosłowne, że są według siebie samych centrum wszechświata. Widzieliście bawiące się dzieci w nie ma mnie i zakrywające oczy, prawda? Są przekonane, że skoro same nie widzą, to nikt ich nie widzi. Słyszeliście kiedykolwiek o dziecku, gdy ktoś mówi o duchowych sprawach? Czy pragniesz mieć Jezusa w swoim sercu? Pytanie do maluszków na szkółce niedzielnej. A dziecko na to? Nie myślę, żeby się tam zmieścił. Rozumiecie, w czym rzecz? Nie mają poczucia abstrakcji czy też duchowości. We wczesnym dzieciństwie dzieci uczą się, że życie jest białe i czarne, konkretne i można je dotknąć. Gdy rosną, odkrywają więcej i więcej. Kiedy mają 16-17 lat, osiągają dorosły poziom abstrakcyjnego myślenia. Potrafią zrozumieć pojęcia i rzeczy, które nie są namacalne, ale abstrakcyjne, pojęciowe, obrazowe, potencjalne. Nieświadomie nie bierzemy tego pod uwagę, gdy uczymy nasze dzieci. Podstawowym problemem w uczeniu naszych dzieci posłuszeństwa jest to, gdy są one jeszcze całkiem małe, mówimy do nich za dużo. A kiedy stają się starsze, nastoletnie, mówimy zbyt mało. Zauważcie na tym małym wykresie przedział wieku od 0 przez 4, 5, 6, 7. Tutaj prawdziwym celem rodzicielstwa jest nauczenie tego, co kryje się w słowie co. Co dotyczy reguł? Dałem reguły. To jest dobre, a to złe. Bóg jest dobry, Bóg jest miłością. Nie bij swojej siostry, nie wkładaj ręki do kuchenki. Kiedy to zrobisz, złe rzeczy mogą się wydarzyć, a kiedy zrobisz to, dobre rzeczy będą się działy. W taki sposób budujecie fundament, uczycie tego co. A kiedy dzieci stają się nieco starsze, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-letnie, to nie jest jednoznaczne, wciąż skupiasz się na tym, co zawiera się w słowie co, lecz w kontekście kto. chcesz, żeby zrozumiały. To jest słuszne, a to nie. Ale to jest miłości do mamy i miłości do taty. Tu chodzi o to, kim jest dla nas Bóg. Chodzi o relację. Małe dzieci niewiele z tego zrozumieją. I dalej, osiągają wiek 11, 12, 13, 14 lat. Co często robimy jako rodzice? Presja nastolatków jest silna. Chcą robić to i tamto, a my mówimy, nie, nie możesz. I słyszałeś kiedykolwiek swoje dziecko pytające, a dlaczego? A potem siebie mówiącego, bo ja tak powiedziałem. To nie jest dobra odpowiedź. Ponieważ ja tak powiedziałem, jest świetne dla pięciolatka, ale fatalne dla piętnastolatka. I nie chodzi tu o to, że twój autorytet nie jest jednakowo istotny w obu przypadkach, ale piętnastolatek poznał już zasady. I w otoczeniu miłości, zapewnieniu o swojej miłości, musisz podać mu konkretne powody. Bóg rozwinął już jego umysł. Wszystkie inne dzieciaki to robią, nawet z chrześcijańskich rodzin. Dlaczego ja nie mogę? I właśnie wtedy powinieneś wyjaśnić. Synu, posłuchaj. Wiem, że inni chodzą na ten film, ale jest on pełen niewiarygodnej przemocy i niemoralności. Posłuchaj, co Bóg mówi w tym fragmencie. Ci, którzy szukają tego, co w górze, doświadczają życia i pokoju. Ci, którzy wyglądają ziemskich rzeczy, doświadczają śmierci i zniszczenia. A jaka będzie treść tego, czym chcesz wypełnić swój umysł? I w ten sposób tłumaczysz, dajesz biblijne kryteria, a ponadto uczysz je, że kiedy mówisz nie, to dlatego, że kochasz je. I jeszcze dlaczego? Dlatego, że posłuszeństwo jest drogą do Bożego błogosławieństwa. I robisz to inaczej, rozmawiając z piętnastolatkiem, a inaczej z pięciolatkiem. Kolejny etap, 16, 17, 18, szczególnie 17, 18 lat. Teraz już nie koncentrujesz się głównie na tym, co, kto i dlaczego. Teraz stawiasz sprawę w ten sposób. A jaką decyzję według ciebie powinieneś podjąć? Masz zamiar iść na ten film? Co z tego wyniknie? Jakie konsekwencje? Czy jest to zgodne z twoimi przekonaniami? Widzicie, pragniemy, by one doszły do takiego punktu, w którym zanim jeszcze odejdą z domu, zrozumiały, że podejmując niezbyt dobre decyzje, poniosą niezbyt dobre konsekwencje. Ale ty jesteś blisko, żeby wskazać właściwy kierunek, żeby je wesprzeć. Jak więc widzicie, wynikają z tego dwie zasady. Ale zanim do nich przejdziemy, pozwólcie, że przedstawię wam pewną regułę na podstawie nauczania Kohlberga. Umieściłem swoją własną myśl tuż poniżej. Reguł, relacji, rozsądku i rozwiązań. Pod regułami napisałem słowo wiedza. Kiedy dzieci są małe, muszą uczyć się poznawać zawartość. Następnie dodaj do tego miłość. To dotyczy relacji. Muszą słuchać i dowiadywać się, co jest prawdą o Bogu, plus miłość i plus mądrość, rozsądek. Potrzebują biblijnych powodów, logicznych powodów i dobrych powodów. Następnie postaw znak równości i napisz przekonania. Posłuszeństwo jest procesem i musisz, kiedy dzieci są małe, przekazywać im rzeczową wiedzę. Robisz to w otoczeniu miłości. Uczysz ich mądrości, przyczyn stojących za wiedzą, celu stojącego przed nimi, by nim opuszczą twój dom, podejmowały dobre decyzje, ponieważ przeniosły zaufanie i posłuszeństwo wobec ciebie na Jezusa Chrystusa. I tak dochodzimy do owych dwóch zasad, które umieściłem w waszych notatnikach. Jest to zasada gotowości oraz zasada odpowiedzialności. Jeśli chciałbym podsumować całe to zestawienie, powiedziałbym o zasadzie gotowości. Brzmi ona następująco. Ucz dzieci tylko tego, co są w stanie umysłowo i emocjonalnie sobie przyswoić. Gdy widzę mamę lub tatę z czterolatkiem przyklękających przed dzieckiem i mówiących, nie rozumiesz? Już jesteś usprawiedliwiony przez wiarę, uświęcony. Nie rozumiesz Efezjan 1:6? Dlaczego to zrobiłeś, synku? I tak mówią, mówią i mówią, a dziecko na to? Chciałem się tylko pobawić rowerkiem Roberta, a ty mi na to nie pozwoliłeś. A on potrzebował usłyszeć tylko tyle. Teraz nie będziemy jeździć rowerkiem. Ten kilkuminutowy wykład cofnie cię, a nie pomoże iść dalej do przodu. Z drugiej strony, gdy masz 18-latka, który powinien się uczyć samodzielnego podejmowania decyzji i mówi coś takiego, powiedziałem nie, sprawa jest skończona, zapomnij o tym, to on idzie do siebie trzaskając drzwiami, ty idziesz do siebie trzaskając drzwiami i mamy problem. Musisz uczyć swoje dzieci tego, co są w stanie zrozumieć. I robisz to, rozumiejąc je oraz ich sposób myślenia. To jest podobne do puszczenia latawca. Gdy są naprawdę małe, nie rozwijasz całej linki i musisz się sporo nabiegać, by w ogóle wzniósł się w powietrze. Ale gdy już zaczną latać, rozwijasz linkę. Rozwijasz bardziej, jeszcze trochę i zdarza się, że co? Zaczynają opadać. Nie pozwalasz na upadek. Ale im są starsze, pozwalasz im wznosić się wyżej i wyżej. Wszyscy jednak wiemy, że z puszczaniem latawca bywa różnie, prawda? Czasem jest bardzo wietrznie, czasem mniej, czasem jest bardziej gorąco. Poza tym są różnego rodzaju latawce, kwadratowe, takie jak pudełka, płaskie, niektóre mają krótkie ogony, inne długie. To są cechy indywidualne. Nie jak z foremki na ciasteczka. Musisz dyscyplinować swoje dzieci oraz nauczyć je zgodnie z zasadą gotowości, dając im jedynie tyle, ile mogą unieść. Po drugie, będziesz pracował nad zasadą odpowiedzialności, która mówi: nigdy nie wyręczaj swoich dzieci w tym, co mogą zrobić samodzielnie. To nie jest łatwe, szczególnie dla mam. Widzicie, celem jest to, by były odpowiedzialne. Celem nie jest bieganie do ciebie, żebyś wszystko za nich robiła. Celem jest, by same to zrobiły. To powinno zacząć się bardzo wcześnie. Przepadam za pewnym nauczycielem, Jim Bendleyem. Został zwycięzcą w międzystanowym konkursie na nauczyciela roku w 1985 roku i napisał artykuł, a potem książkę na ten sam temat. Napisał między innymi: odpowiedzialność oznacza, że potrafię robić rzeczy samodzielnie. I bardzo mi się to podoba. Tak pisze dalej. Kiedy coś włączam, potem to wyłączam. Kiedy coś odkręcam, potem to zakręcam. Kiedy coś upuszczę, podnoszę. Kiedy coś zepsuję, naprawiam. Kiedy otwieram, zamykam. Gdy zrobię bałagan, sprzątam. Gdy coś obiecam, dotrzymuję słowa. Kiedy coś znajdę, oddaję. Kiedy pożyczam, zwracam. Kiedy wyciągam, odkładam na miejsce. Kiedy dostaję zadanie, wykonuję je. Gdy zarabiam pieniądze, wydaję je lub mądrze inwestuję. Widzicie, naszym zadaniem jako rodziców nie jest sprawianie, by dzieci pracowały cały czas, lecz stworzenie w nich poczucia odpowiedzialności za to, co robią. Pozwólcie, że o coś zapytam, wprowadzając nieco zamieszania. Gotowi? Podnieście rękę w odpowiedzi. Jeśli macie dzieci poniżej 10 roku życia, kto ścieli ich łóżka? Wy czy one? Czy wszystkie wasze dzieci mają jasno wyznaczone obowiązki i odpowiedzialności w waszym domu? Gdy twoje dzieci teraz, kiedy są w gimnazjum, czy wciąż budzisz je rano mówiąc: wstawaj kochanie, pobudka, czas wstawać? Nie mówcie mi, że 12 czy 13-latek nie potrafi nastawić budzika, a rano wcisnąć przycisk i wstać. Niech ponoszą konsekwencje. Spóźnią się na autobus raz czy dwa. Oczywiście rozumiem, że są wyjątkowe sytuacje, kiedy nie możesz ich zawieźć do szkoły. Ale czy widzisz różnicę, kiedy cały ciężar bierzesz na siebie? A gdy będą miały 12, 13, 14 lat, powinny umieć obsługiwać pralkę. Wszystkie moje dzieci przyglądały się żonie, gdy pracowała w kuchni, i uczyły. I wszystkie nieźle sobie z tym radzą. Jednemu z moich synów niedawno urodziło się maleństwo i jest on niesamowitym ojcem, a to między innymi dlatego, że już jako 13-latek zmieniał pieluchy swojej młodszej siostrze. I wiecie, wy, którzy przygotowujecie jedzenie, i wy, którzy macie niemożliwie napięte kalendarze, macie swoich 11, 12, 13, 14 lat. Wiecie, co mnie bezgranicznie zadziwia? Fakt, że pracujecie 60-80 godzin każdego tygodnia, a matki wykonują jeszcze 17 innych prac i macie dzieci siedzące przed grami komputerowymi, oglądające telewizję, wołające: mamo, jeszcze tego nie zrobiłaś? Coś tu jest nie tak. Daj dzieciom odpowiedzialności. Rozwijaj linkę, jak w latawcu, bardziej i bardziej, kiedy jeszcze mieszkają w waszym domu. I wiecie, co odkryjecie? To jest najwspanialsza i najpewniejsza droga. A napisał o tym człowiek, który nie jest chrześcijaninem. Napisał, że jest to najskuteczniejsza droga do budowania poczucia własnej wartości w życiu dziecka. Dzieci chcą wykonywać zadania. A często tak się dzieje, nie mówię konkretnie o was, ale szczególnie matki za bardzo niańczą dzieci. Za każdym razem, kiedy regularnie w czymś wyręczasz swoje dziecko, w czymś, co jest w stanie wykonać samodzielnie, okaleczasz je. Nie przygotowujesz. Ponieważ już teraz mamy całe to pokolenie 20-latków mieszkających pod naszym dachem i wołających: a gdzie jest moje śniadanie? I będą tam tak długo, jak długo nie nauczysz ich odpowiedzialności. Ostatni fragment, jaki tu umieściłem, jest ciekawym przypomnieniem. Jest to list do Efezjan 6:4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Słowo napominać, użyte tutaj, w innych miejscach Nowego Testamentu przetłumaczone jest jako dyscyplinować, ćwiczyć, udzielać ostrej nagany. To bardzo mocne słowo i zawsze związane z działaniem skierowanym wobec dziecka. Słowo wychowujcie jest w innych miejscach przetłumaczone jako instruować, ostrzegać, radzić, upominać, zachęcać, prosić, błagać. I dotyczy tego, co się wypowiada wobec dzieci. Pozwólcie mi na jeszcze jedną uwagę. Tekst biblijny jest poparty przez najlepsze badania potwierdzające, że gdy dzieci są małe, nie mówimy za dużo. Dyscyplinujemy poprzez działania, ponieważ nie są w stanie za wiele zrozumieć. Wraz z upływem czasu uczą się i komunikujesz im więcej. Gdy dorastają, zaczyna być odwrotnie. Werbalizujesz swoje oczekiwania i wytyczone szlaki. Następnie pozwalasz, by konsekwencje bądź działania utrzymywały je na właściwej drodze. Czy to ma sens? W porządku, sporo materiału. Zatrzymajmy się na chwilę. Pomyśl o miejscu, w którym jesteś teraz. Gdzie jesteś ze swoimi dziećmi? Podstawowymi potrzebami twoich dzieci jest poczucie znaczenia i bezpieczeństwa. Główną rzeczą, jakiej pragniesz, by twoje dziecko się nauczyło, nie jest to, by było wspaniałym muzykiem, sportowcem, ani to, by pomyślnie ułożyło sobie życie. Owszem, mam nadzieję, że pewne z tych rzeczy się wydarzą, lecz najważniejszą rzeczą, jakiej muszą się nauczyć, jest posłuszeństwo. My zaś musimy pamiętać, że nauka posłuszeństwa to proces. Zatrzymajmy się i spójrzmy na nasze zestawienie. Następnie pomyśl o swoich dzieciach i o sobie. Jak dzisiaj uczysz swoje dzieci? Czy postępujesz zgodnie z zasadą gotowości? Czy postępujesz zgodnie z zasadą odpowiedzialności? Jeśli nie, zastanów się przez chwilę, co powinieneś zmienić w swoim myśleniu. Wyobraź sobie konkretne dziecko. Co muszę zrobić? Jaki krok? Rozumiesz? Napisz sobie maleńką uwagę, zaznacz w podręczniku. Ponieważ dostajesz cały ten materiał, który może wejść do twojego umysłu i wyjść uszami. Informacja nie przynosi zmiany. Zmianę przynosi zastosowanie informacji. Pozwól, że zapytam, co teraz przychodzi ci do głowy? Na koniec wykładu zwykle proszę uczestników, by się zatrzymali, pomyśleli, zastanowili i powiedzieli, czy naprawdę uczę moje dzieci posłuszeństwa? Jaka refleksja pojawia się w tobie? I wiesz, co odkryjesz, gdy będziesz miał problem z zachowaniem jednego z twoich dzieci? Problem powtarzający się wciąż i wciąż? Wiesz, czego się nauczysz? Problemem nie jest dziecko, ale my, rodzice. Proszę cię, zastanów się i podziel z grupą, jakie masz. Jeden, może dwa problemy związane z zachowaniem twojego dziecka. Pomyślałeś? A teraz pytanie. Co w związku z tym zrobisz? Jeśli naprawdę chcesz być konsekwentny, jak będziesz je uczył? Opowiedziałem historię, jak Eric niemal zginął pod kołami samochodu, gdy wbiegł na ulicę, a ja wołałem, zatrzymaj się, zatrzymaj. Ale on się nie zatrzymał, ponieważ nigdy nie nauczyłem go posłuszeństwa. Pozwólcie, że podzielę się sposobem, jak pomóc dziecku nauczyć się posłuszeństwa. Gdy wróciliśmy z Erykiem do domu, już się wyciszyłem, moje serce się uspokoiło i cieszyłem się, że nic mu się nie stało. Miałem czas, żeby to przemyśleć i powiedziałem coś takiego. Eryk, muszę cię przeprosić. Bóg chce, żebym nauczył cię posłuszeństwa, ale nie poradziłem sobie z tym zbyt dobrze. Mówię coś, czego tak naprawdę nie mam na myśli. I nie robię nic, kiedy nie posłuchasz. Chcę być takim tatą, jakim Bóg chce, żebym był. Od tej chwili chcę, żebyś wiedział, synku, że będę mówił rzeczy raz, bez podnoszenia głosu. Jeśli nie będziesz posłuszny, postaram się, byś poniósł konsekwencje, które pomogą ci nauczyć się posłuszeństwa. Wiem, że to na początku będzie trudne dla ciebie. To będzie też trudne dla mnie. Ale zobowiązuję się przed tobą uczyć się robić to, co powiem, że zrobię. I wiecie, rozpoczęliśmy nową podróż. I on wciąż raz po raz psocił, a ja też się potykałem. Lecz w ciągu kolejnych miesięcy, a potem lat, moje dzieci nauczyły się słuchać mojego głosu. A teraz, gdy minęło wiele lat, obserwuję każde z nich, gdy uczą się słuchać Bożego głosu. Jak to wygląda u ciebie, mamo? A jak jest w twoim przypadku, tato? Czy traktujesz poważnie kwestię posłuszeństwa? Zachęcam do rozmowy w grupie o tym, co konkretnie zamierzasz zrobić, by pomóc swojemu dziecku nauczyć się posłuszeństwa. Rodzice są zbyt zajęci w dzisiejszych czasach. Nie spędzają czasu z dziećmi, zwykle nie jest to zamierzone. Są po prostu tak pochłonięci swoim własnym światem, dążeniem do sukcesu, albo po prostu wpatrzeni w siebie i w swoje rosnące potrzeby. Jako osoby dorosłe mącimy w głowach swoim dzieciom bez końca. Daliśmy im dyrektywy, które są tylko słowami, a one obserwują i widzą, jakimi jesteśmy hipokrytami w naszych działaniach. Myślę, że te dzieciaki mają zranione serca. Wiele z nich jest tak głęboko zranionych z powodu bagażu, z jakim muszą się zmagać. Dochodzisz do punktu, w którym wydaje ci się, że nie masz nad nimi żadnej kontroli. Utraciłeś ich serca. I wówczas czujesz, ja czuję jako rodzic, mój Boże, straciłem jego serce, a jeśli nie mam dostępu do jego serca, nie mogę już więcej go kształtować, modelować. Gdzie są wzorce, które pokazują dziewczynkom, jak być kobietami, a chłopcom, jak stać się mężczyznami? Musimy zarabiać na życie, musimy postawić jedzenie na stole, musimy spłacać nasze kredyty hipoteczne, musimy robić to wszystko i czujemy się wyczerpani pod koniec dnia, koniec tygodnia. I to właśnie dzieje się z naszymi dziećmi. Mam nadzieję, że widzimy jakąś zmianę. Są pewni rodzice, którzy mówią, nie pozwolimy społeczeństwu, publicznym szkołom, światu pochłonąć naszego dziecka. Są rodzice, którzy mówią, w porządku, my mamy swoje zdanie. Nasze społeczeństwo jest inne niż 20-30 lat temu i musimy nieustannie rozglądać się wokół siebie, obserwować środki, możliwości i dostosowywać je do naszego świata, by być lepszymi rodzicami dla naszych dzieci, byśmy emocjonalnie byli blisko nich. Bóg nie jest zadowolony z nas, gdy pozwalamy jednemu z Jego dzieci być wychowywanym przez ten wielki bałagan. Najlepszym źródłem jest sam Bóg, ponieważ zna to dziecko w najintymniejszym wymiarze. Wie, jakie będzie za kilka lat. Wie, jaką będzie kobietą, jakim będzie mężczyzną. Zna to dziecko tak dobrze, ponieważ je stworzył. Nie widzę korzyści w żadnych środkach oferowanych przez dzisiejszy świat. Jedynie te, które proponuje Boże Słowo, ponieważ wszystko inne zakończy się destrukcyjnym zachowaniem lub doprowadzi do ślepego zaułka. Myślę, że jest to prawdą. Dzisiaj rodzice są bardziej bierni niż kiedykolwiek dotąd i myślę, że mamy problemy w naszych domach, o których naprawdę musimy porozmawiać. Jedną z fundamentalnych kwestii według mnie są środki. Przeciętny rodzic nie posiada wystarczających zasobów do zapewnienia dzieciom tego, czego potrzebują. Dziś będziemy mówić o Bożych środkach, narzędziach, które Bóg udostępnił tobie, byś był skutecznym rodzicem. Przyjrzyjmy się im razem. Gotowi? A więc teraz zasada numer 4. Musisz zobowiązać się do dostarczania twojemu dziecku koniecznych środków, by nauczyło się posłuszeństwa. Powiedzieliśmy, że to jest twoje podstawowe zadanie, prawda? Musisz je wypełniać i zapewniam cię, że jest to olbrzymie zobowiązanie. Musisz zobowiązać się do zapewnienia twoim dzieciom zasobów, środków, by uczyły się posłuszeństwa. Nie będą uczyły się samodzielnie. Może powiesz w tej chwili, zaraz, ja zapewniam środki. Mieszkają pod moim dachem, korzystają z mojego samochodu, jedzenia, dostają ładne ubrania. Ty chyba nie rozumiesz, jak wiele im daję. Chcę więc teraz podkreślić, że nie będę mówił o fizycznych środkach. Będę mówił o środkach, narzędziach duchowych. Chociaż możliwe jest powiązanie, jeśli masz wiele fizycznych zasobów, to zadanie może okazać się trudniejszym do wykonania. Artykuł w magazynie Forbes mówi o najzamożniejszych biznesmenach, będących najgorszymi rodzicami. Czytamy. Mimo możliwości mentalnych i kompetencji, mimo świetnych, udanych stanowisk kierowniczych, ci profesjonaliści często mają więcej kłopotów, wychowując swoje dzieci, niż inni, często biedni rodzice. Niestety, intensywność i determinacja, którą się kierują na kolejnych szczeblach kariery, często stoi w sprzeczności z kwalifikacjami potrzebnymi do bycia skutecznym rodzicem. Mamy tutaj ciekawe zestawienie statystyczne. Nie myślcie, że wasze umysły, pieniądze i osiągnięcia wyścielą wam drogę do rodzicielskiej chwały. W badaniach przeprowadzonych dla dużych korporacji dostarczających obszernych sprawozdań ubezpieczeniowych MedStar System N Atlanta, Michigan odkryto, że rocznie około 36% dzieci z rodzin, w których rodzice są na kierowniczych stanowiskach, przechodzi kurację lub jest leczonych ambulatoryjnie z powodów psychiatrycznych bądź zażywania narkotyków. Tego typu problemy ma natomiast tylko 15% ich rówieśników pochodzących z niekierowniczych rodzin tych samych przedsiębiorstw. Żyjemy w świecie, w którym nieświadomie jesteśmy wciskani w ramy. Jeśli masz finanse, by odpowiednio zatroszczyć się o dzieci, jeśli mają fajny sprzęt, modne ubrania, jeśli są w dobrej szkole, może nawet prywatnej, mają najlepsze pomoce edukacyjne, świetny komputer, może nawet własny laptop, dobrze się spisałeś. A ja chcę wam powiedzieć, że wasze dzieci potrzebują przede wszystkim czegoś innego. Potrzebują środków, które pomogą im nauczyć się posłuszeństwa. Jest 5 takich środków, narzędzi, o których mówi 6 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Macie długopisy? Potrzebujecie długopisów. Będę czytał ten fragment i gdy dojdę do konkretnej frazy, proszę, byście ją zakreślili. Ponieważ tych 5 narzędzi wy potrzebujecie, ja potrzebuję, by pomóc mojemu dziecku w posłuszeństwie. Gotowi? Słuchaj Izraelu. 5 Mojżeszowa 6:4. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Podkreślcie, Pan jedynie. To nie jest jedynie intelektualne stwierdzenie, to jest teologiczne stwierdzenie. Zostało napisane w świecie wypełnionym kultem wielobóstwa. A Bóg mówi przez Mojżesza, słuchaj o Izraelu. To jest wspaniałe zawołanie, Szema. Ono jest podstawą dokładnie wszystkiego dla Izraela. Nasz Bóg jest twórcą wszystkiego, jest jedynym Bogiem. To teologiczne stwierdzenie. Wierzymy w jedynego Boga, Boga Jahwe. Po drugie, i wy, tu mówi do rodziców, będziecie miłować Pana Boga swego z całego serca swojego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Zakreślcie, będziecie miłować Pana Boga swego. Niech te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Podkreślcie to, proszę. Rodzice, macie kochać Pana, swojego Boga i nie są to jedynie słowa, to treść Biblii. Podkreślcie frazę, będą w twoim sercu. I gdy to jest w waszych sercach, to będziesz je wpajał w twoich synów. Podkreślcie, proszę, wpajał. Nie tylko mamy ich uczyć systematycznie, wpajać w swoich synów, ale będziesz o nich mówił, zakreślcie również ten ostatni zwrot. No cóż, kiedy powinieneś rozmawiać i uczyć swoje dzieci o Bogu? Tekst mówi, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając, czyli po prostu cały czas, prawda? Spójrzmy teraz na wers 8. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczami. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Otoczcie proszę kwadratem słowo ręka, a także słowa przepaska, odrzwia i bramy. A przy okazji robimy właśnie podstawowe studium biblijne. Gdy studiujemy tekst Pisma, musimy najpierw przeprowadzić obserwację, czyli szukamy nie tego, co myślimy, że wiemy, ale tego, co zostało powiedziane. Tak robimy obserwację. Dalej jest interpretacja, a po niej zastosowanie. Pozwólcie, że na podstawie tych 5 zakreślonych fraz dam wam 5 narzędzi dla waszych dzieci. Numer 1. Doktrynalna prawda. W świecie pełnym relatywizmu musisz powiedzieć swoim dzieciom. To jest prawdziwe, to jest złe. To jest Bóg, tym jest Jezus Chrystus, jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, Zbawicielem. On jest drogą, prawdą i życiem. Musisz uczyć swoje dzieci prawd doktrynalnych. To będzie stanowiło fundament ich całego świata, gdyż niestety pływają w oceanie relatywizmu. W telewizji, w muzyce, szkole, wszędzie będą słyszeć o milionach sposobów robienia miliona rzeczy i że nikt nie ma w niczym racji. Matki i ojcowie, narzędzie numer 1, nauczcie dzieci, co jest prawdą, co jest słuszne. Narzędzie drugie, osobiste życie duchowe. To jest narzędzie, które im dajesz. Napisane jest, będziesz kochał Pana z całego swojego serca. Wracamy do bycia wzorem, prawda? Gdy twoje dzieci rankiem otworzą twoją sypialnię, by skorzystać z twojej łazienki inaczej niż zwykle, to powinny przypadkowo zobaczyć cię na kolanach, przy łóżku, gdy modlisz się, czytasz, ponieważ jest to coś, co masz w zwyczaju czynić w swoim życiu i sercu. Twoje dzieci muszą wiedzieć, jak odbierasz telefon od babci, dziadka bądź bliskiego przyjaciela, dowiadując się, że ma raka. Muszą widzieć łzy płynące po twojej twarzy, gdy zbierasz rodzinę do wspólnej modlitwy i wspólnego płakania przed Bogiem. To jest cenniejsze od tysięcy kazań. Po pierwsze, dajmy naszym dzieciom doktrynalną prawdę. Po drugie, wzór. Muszą widzieć pasję, widzieć twoje duchowe życie jako priorytet. Nie wiem, jak bardzo jesteś zajęty, ale nie jesteś zbyt zajęty, byś nie miał czasu, by być z Bogiem. Na czytanie powieści nie jesteśmy zbyt zajęci. Na oglądanie telewizji również. Czytamy Wyborczą, Dziennik, Rzeczpospolitą, Newsweek, Wprost. Nie jesteśmy zbyt zajęci. Twoje dzieci staną się takie jak ty. Musimy spędzać czas z Bogiem. One muszą widzieć to oddanie. To jest wspaniałe narzędzie. Po trzecie, mamy biblijną wiedzę. Musisz znać słowo i wiedzieć, czego uczyć swoje dziecko. Zauważ, co jest napisane. Te słowa ci nakazuję i będziesz je przechowywał w swoim sercu. W swoim sercu. To oznacza, że są kluczowe wersety do zapamiętania. Są fragmenty, które znają wszystkie moje dzieci. I nawet nie musiały się ich uczyć. Tyle razy słyszały je w domu. Kiedy rozmawiały za dużo i były dla siebie nawzajem niemiłe, biły się. O tak, przechodziliśmy te wszystkie zmagania w naszym domu. Kiedy były sarkastyczne, złośliwe przy stole, to także się w naszym domu zdarzało. Brzmi znajomo, prawda? Efezjan 4:29. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Umiałbyś to na pamięć, gdybyś dorastał w naszej rodzinie. A potem, po kilkukrotnym ostrzeżeniu, gdy twoje usta wciąż wypowiadają niewłaściwe słowa, wrzucasz 2 złotówkę do słoika. Ofiarowujemy te pieniądze na misję. Za 3., 4. razem dajesz ze swoich pieniędzy 5 złotych. Traktujemy to poważnie. Ale wiecie, co odkryłem? Większość rodziców nie wie, gdzie ma otworzyć księgę, by czegoś nauczyć bądź skorygować swoje dziecko. Dlaczego jest tyle? Staraj się bardziej. Zrób więcej. Tyle krzyków, nacisków, wrzasków. Moi drodzy, musicie znać Biblię. Musicie znać Pismo, by Bóg mógł dać wam podstawową wiedzę, którą przekażecie dzieciom, by zdobyły mądrość. Czwartym narzędziem jest systematyczne nauczanie. Zauważyłeś? Będziesz ich sumiennie nauczał. Nie od przypadku do przypadku. Nie chodzi tutaj o luźne rozmowy w samochodzie czy pod wpływem usłyszanej piosenki. W każdy wtorek wieczorem mamy takie rodzinne studium. Jest też wyjście co drugi tydzień z jednym dzieckiem, na przykład do kawiarni, albo wspólne śniadanie lub obiad i wówczas razem studiujemy Biblię. Może 2-3 razy w tygodniu, może każdego wieczora, kiedy idą do łóżka, czytasz im Biblię, gdy są małe. To jest sumienne, systematyczne nauczanie, które masz wpisane w kalendarz jako czas z dziećmi. O to właśnie chodzi i one tego potrzebują. I wiem, że najtrudniejsze to być w tym wytrwałym. I jeśli w tym momencie przytłacza cię poczucie winy, chcę ci teraz coś dać. Jesteś gotowy? O, taką ładną, dużą gumkę do ścierania. Wymasz to poczucie winy, mówiąc: Panie, przepraszam, że nie byłem wytrwały, nie mieliśmy żadnego rodzinnego studium, ale w tym tygodniu chcielibyśmy zacząć. I zamiast mówić, będziemy to robić codziennie, a uda się tylko 3 razy, zamiast czuć się winnym, zacznijcie od 2 razy w tygodniu i zobaczycie, co Pan Bóg z tym zrobi. Piątym narzędziem są momenty sprzyjające nauce. Pierwsze narzędzie to formalne nauczanie. Natomiast tu mamy nieformalne nauczanie. Kiedy twoje dzieci stają się starsze, odkrywasz, że robią więcej tego, a mniej tamtego. Gdy nasze dzieci były naprawdę małe, nauczaliśmy każdego wieczoru przed spaniem, często przy kolacji, obiedzie. Kiedy miały już około 10, 11, 12 lat, zaczynały mieć swój własny czas spotkania z Bogiem, sam na sam, własne studium i modlitwę. Natomiast w czasie rozmów przy stole często słyszeliśmy, czego się nauczyły i skupialiśmy się bardziej na modlitwie. Inną kwestią jest to, że wiedziałem, co działo się w ich życiu, znałem ich różne potrzeby. Jednemu z moich synów powiedziałem któregoś lata: jeśli przeczytasz tę książkę, dam ci $20. Drugiemu powiedziałem: wiesz co, myślę, że powinieneś przeczytać tę książkę napisaną przez C.S. Lewisa. A ponieważ za bardzo się nie przykładał w szkole, kazałem mu pisać pracę po każdym rozdziale. Potem czytałem to wypracowanie i oceniałem je. Zależało mi najbardziej na tym, by coś systematycznie robił w swoim życiu. A ponadto rozmawiacie w samochodzie, przy oglądaniu telewizji, naciskasz guzik pilota i mówisz: wiesz co, poczekaj chwilę. To, co denerwuje, niepokoi mnie w telewizji, to nie sam seks i sama przemoc. Jeśli twoje obie półkule mózgowe właściwie działają, to wyłączasz to i mówisz: Nie chcę w to wchodzić. Niepokoję się natomiast tym, jak bardzo zaczyna mnie wciągać ta historia, a ja tego nie chcę. No wiecie, jakiś człowiek ma trudne małżeństwo, naprawdę trudne. Kobieta, którą poślubił, jest straszna. No i zdarza się, że on zakochuje się w innej osobie, która jest już mężatką i też ma złą sytuację. I nagle odkrywam, że moje serce sprzyja tym dwojgu ludziom wchodzącym w relację, która jest bezbożna i nieprawa. I już jestem w pułapce. Wtedy właśnie wyłączam telewizor i pytam, czy rozumiecie, Sara, Anna, jak myślicie, co się nam dzieje? I rozmawiacie o tym, bo to tak właśnie działa. Zostajesz zwabiony i wessany. To są właśnie owe momenty sprzyjające nauce. Dlatego też pytasz przy stole, jedząc wspólny posiłek, co w szkole, czego dziś się uczyłeś? I rozmawiacie o tym, czego może ty się nauczyłeś, czego one się nauczyły, momenty sprzyjające nauce. Zobrazuję to słowami w bardzo prosty sposób. Mamy już mnóstwo informacji. Użyjmy teraz wyobraźni. Odetchnijcie, odłóżcie długopisy. Może powiesz, jak mam to wszystko zapamiętać i dać moim dzieciom te wszystkie narzędzia, które naprawdę im pomogą? Zrób to tak. Wyobraź sobie siebie. Jesteś rodzicem i dostałeś to, co nazywa się życiem. Weźmy samochód jako metaforę. Gdy wieziesz maleństwo do domu ze szpitala, nie możesz go posadzić na przednim siedzeniu, ponieważ, jak wiemy, mogłaby je zranić poduszka powietrzna. Tak więc sadzasz dziecko na tylnym siedzeniu, tyłem do kierunku jazdy i dokładnie przypinasz, a potem jeszcze wciskasz blokadę drzwi, prawda? Jesteś mamą lub tatą, na tobie spoczywa cała odpowiedzialność. Dzieci w samochodzie wiedzą, że są bezpieczne. Ruszasz. Potem są nieco starsze. A gdy są starsze, rozmawiacie o tym, co jest na zewnątrz, nawet jeśli jeszcze niewiele widzą przez okno. Następnie przybliżasz się, siedzą na przednim siedzeniu, obok ciebie. Otwierasz schowek i wyciągasz instrukcję obsługi. Zaczynasz udzielać wskazówek, gdzie samochód może jechać, a gdzie nie, jak działa to samo życie. Taką instrukcją jest dla nas Biblia. Rozmawiasz systematycznie i swobodnie. Znowu nieco dorastają, mają 6-7 lat i chociaż wiesz, że to jest niedozwolone, jedziesz na taką małą, nieuczęszczaną uliczkę, pozwalasz im usiąść sobie na kolanach i trzymać kierownicę, prawie samodzielnie, by poczuli się jak duży chłopiec, duża dziewczynka. Zaczynacie rozmawiać o kierunkach lub o mapie drogowej życia i siedzą na twoich kolanach. To jest bezpieczne, ty kontrolujesz sytuację. A one uczą się, że ten podręcznik obsługi samochodu udziela konkretnych wskazówek i że wolno jechać tą częścią drogi, a tamtą nie. I opowiadasz o szalonym kierowcy, który jechał slalomem, a potem dorastają jeszcze bardziej, a gdy dorastają, co robisz? Ty siedzisz tu, a one kierują. I mimo, że palce ci pobielały ze zdenerwowania, zaczynacie tam, gdzie jest łatwo. Popuszczasz sznurek latawca. Dajesz pewne wskazówki, zatrzymujesz się i mówisz, nie w ten sposób, tego nie rób. Zabijesz nas, jeśli zrobisz tak jeszcze raz. Ale pozwalasz mu delikatnie puknąć w barierkę. Kontrolujesz, by nie doszło do zderzenia czołowego, lecz dopuszczasz do pewnych wgnieceń na zderzaku, a potem muszą zapracować na pokrycie szkody. I przechodzisz ten proces, przeżywasz radości i męki, a ponieważ wytrwałeś, to po jakimś czasie bierzesz kluczyki, dajesz mu samochód, mówiąc, wiesz, nauczyłem cię wszystkiego, co sam wiem. Tu jest podręcznik, a tam z tyłu jest mapa, która ci powie, jak dojechać na miejsce. I chcę ci powiedzieć, kochanie, że ufam ci z całego serca. Obserwowałem, jak kierujesz. Jesteś w tym świetny. I jeszcze coś. Nie będzie mnie na tym siedzeniu, ale pamiętaj, że zawsze jest z tobą pewien niewidzialny pasażer. Będzie z tobą przez całe twoje życie. Ma na imię Jezus. Jeśli kiedykolwiek nie będziesz wiedział, w którą stronę skręcić, jak szybko jechać, albo kiedy wcisnąć hamulec, zwróć się do Niego. Panie, nie wiem, co mam teraz zrobić. I on zapewne da ci małe wskazówki w podręczniku albo szepnie bezpośrednio do ucha. Skręć w lewo, a tamtą drogą już dalej nie jedź. I zrozumiesz, co znaczy usłyszeć za plecami słowa, to jest właściwa droga. Idź nią. To jest twoim zadaniem jako rodzica, ale musisz zapewnić dzieciom narzędzia doktrynalnej prawdy. Muszą widzieć twoje zaangażowanie dla Chrystusa, by twoja wiedza biblijna została przeniesiona do ich serc i umysłów. Spędzaj z nimi taki formalny czas nauki. Często ci coś nie wyjdzie, zabraknie konsekwencji. Ale nie zrażaj się. Wykorzystuj także te momenty sprzyjające nauce. Przed zawodami, po zawodach, gdy po raz pierwszy przeżyją zerwanie z dziewczyną, chłopakiem, gdy po raz pierwszy złamią kostkę, pierwszy raz zostaną przyjęci do drużyny, pierwszy raz ktoś potraktuje ich niesprawiedliwie. Idąc przez życie, wciąż spotykasz te momenty sprzyjające nauce. I mówię ci, że te chwile znaczą więcej niż wszystkie pieniądze, jakie dostaję i daję swoim dzieciom zarząd magazynu Forbes. Twój depozyt, twoja inwestycja w serca i życie twoich dzieci są niezniszczalne. I nagrody są lepsze niż najwyższe wynagrodzenie na świecie. Nie są tylko tu. to wieczne nagrody. Pozwólcie jeszcze na pewne podsumowanie, które będzie nam pomocne w dalszej drodze. Dotyczy ono celu, rodzi też pytanie, skąd wiesz, że wypełniłeś zadanie? Wiesz, jeśli dobrze się nie zastanowisz, skąd mam wiedzieć, kiedy dać dziecku kluczyki? Wtedy nieświadomie koncentrujesz się na działaniach. Czytaliśmy Biblię w moim domu, zabierałem dzieci do kościoła, zaangażowaliśmy się w szkolenia biblijne, nauczył się 432 wersetów na pamięć. Zrobiliśmy to, zrobiliśmy tamto. Możesz robić, robić, robić. Mam nowinę dla ciebie. Jest mnóstwo dzieci będących studentami pierwszego roku i studentami drugiego roku w chrześcijańskich uczelniach, które buntują się. Przechodzą przez szkolenia biblijne, uczą się wielu wersetów, mieli rodzinne studium biblijne, nieustannie uczono je, jak postępować, a gdy tylko znajdą się z dala od domu, przepadają. Ponieważ ich rodzice cenili chrześcijańskie działania bardziej niż to, co naprawdę trzeba było docenić, a naprawdę trzeba określić, czy zmierzamy do celu. Pozwólcie, że dam wam trzy wskazówki. Ale może najpierw pewną zasadę, a potem wskazówki. Oto jak dowiedzieć się, czy zmierzasz do właściwego celu. Nauka posłuszeństwa powiodła się, gdy twoje dziecko przeniosło swoją pierwszą miłość, poddanie i zależność z ciebie na Jezusa Chrystusa. Czy to jest jasne? Nauka posłuszeństwa powiodła się, w ten sposób to oceniacie, gdy twoje dziecko przeniosło swoją pierwszą miłość, poddanie i zależność z ciebie na Jezusa Chrystusa. Wiecie, celem nie jest to, by moje dzieci stały się niezależne. Chcę, by nasze dzieci przeniosły moją zależność ode mnie i Teresy na Boga. I będę wiedział, że tak się stało, gdy te trzy charakterystyczne rzeczy będą obecne w ich życiu. Cecha pierwsza. Podejmują mądre decyzje. Jeśli przestudujesz list do Filipian, 1:9-11, odkryjesz, że apostoł Paweł modlił się o swoje duchowe dzieci, by były wypełnione mądrością Bożą, by mogły rozróżniać między dobrem a złem, czego rezultatem będzie prawość. W ten sposób mierzył duchową dojrzałość. To dobry sposób, by ocenić, kiedy dzieci podejmują właściwe decyzje. Ale jak się tego uczą? Czasem muszą podjąć kilka złych wyborów. To oznacza, że musisz nieco popuścić linkę latawca, gdy mają lat 15, 16, 17, mądrze i zdecydowanie, by nauczyły się samodzielnie podejmować dobre decyzje. Druga cecha. Dotrzymują zobowiązań. W Księdze Przypowieści Salomona 20, wers 6 czytamy: wiele jest takich, którzy chwalą się swoją dobrocią, lecz kto znajdzie człowieka niezawodnego? Nie ma tak wielu ludzi w naszych czasach, czy to młodych, czy starszych, którzy mogą powiedzieć: ja to zrobię i robią to. Będę tam i są. Gdy twoje dziecko dotrzymuje zobowiązań, zwłaszcza gdy nie jest to zbyt wygodne dla niego, a może nawet trudne, Psalm 15 powiada, pobożny choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. To jest kwestia charakteru. Nie oceniamy ilości wersetów biblijnych, jakie znają. Nie liczymy też, ile razy byli w kościele. Patrzymy na to, co dzieje się w ich sercach. Czy widzicie różnicę? Jeśli to zrozumiecie, to znaczy, że koncentrujecie się na tym, co trzeba. Trzecia cecha. Szczerze troszczą się o innych. Taką próbką lakmusową naśladowców Jezusa jest świętość, patrzenie w górę i życie czystym życiem, ale także zewnętrzne okazywanie miłości, troska. W 15 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, co powiedział Jezus. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jeśli twoje dziecko jest skoncentrowane na sobie samym, swoim wyglądzie, tym, co dzieje się w jego życiu, by cały świat kręcił się wokół niego, nie nauczyło się jeszcze posłuszeństwa, nie przeniosło swojego zaufania. Pozytywna próba lakmusowa wykazuje, że dzieci podejmują mądre decyzje. Rozumieją, że życie nie koncentruje się na nich i troszczą się o innych ludzi, a okazują to m.in. przez dotrzymywanie swoich zobowiązań, nawet jeśli to jest dla nich trudne, bardzo trudne. Bóg nauczył nas pewnych rzeczy o tym, jak, kiedy patrzysz na małego śpiącego chłopca, na tę małą dziewczynkę i pytasz: Boże, wiem, że masz wspaniałe marzenia dla tego dziecka. Jak mogę z Tobą współdziałać? I Bóg powiedział nam: przede wszystkim upewnij się, że dajesz dziecku poczucie znaczenia i bezpieczeństwa. Nauczyliśmy się już, jak to robić. Drugą rzeczą, jakiej musimy się nauczyć, jest, że obok wielu innych ważnych kwestii, podstawowym zadaniem nas, rodziców, jest nauczenie dziecka, jak być posłusznym Tobie, by umiały słuchać i być posłuszne Jemu. Po trzecie, to nie jest foremka do ciasteczek. Nie pracujesz z każdym dzieckiem w ten sam sposób. To jest proces, który trwa. Jeśli Jezus tak się uczył i rozwijał, to i my musimy. Zasada gotowości, zasada odpowiedzialności. Wreszcie, nasze dzieci nigdy same nie nauczą się posłuszeństwa. Potrzebują pewnych środków. I nie chodzi tu o to, w jakim mieszkają domu, jakie noszą ubrania czy buty. Jest 5 takich środków, o których rozmawialiśmy, w które ty jako rodzic inwestujesz i deponujesz duchowo w swoim dziecku. I wiesz, że dostajesz od Boga 6, kiedy twój mały chłopiec, mała dziewczynka przenoszą swoje zaufanie z ciebie na Niego, Pana Jezusa. Tak właśnie wygląda to współdziałanie, by nasze dziecko przed Bogiem wypełniło te marzenia, które są w Jego Bożym sercu. Wiecie jako rodzice, że nasze dzieci nigdy nie wypełnią tego marzenia, jakie Bóg dla nich zamierzył, jeśli my nie zrozumiemy, co tak naprawdę oznacza sukces. Sukces w swojej istocie oznacza, że Twoje dziecko, moje dziecko, przeniesie swoją lojalność i posłuszeństwo ze mnie na Jezusa Chrystusa, z Ciebie na Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o 5 środkach, narzędziach, które są w tym pomocne. Pozwólcie, że teraz zapytam, jak jest w Twoim przypadku? Gdzie jesteś w tym procesie? Proszę teraz w grupie, czy możecie porozmawiać, jak sobie z tym radzicie? Mając na uwadze tych 5 narzędzi, czy mówisz, muszę się cofnąć, muszę zawrócić, albo dobrze mi idzie w tym, buduję życie mojego dziecka. Możecie to teraz zrobić? Następnie powiedz proszę, wiecie, z tym naprawdę mam kłopot. Wiem, że muszę zrobić tu zmianę. Nie robię tego. Potrzebuję pomocy. Bądźcie konkretni, byśmy mogli się uczyć od siebie nawzajem. Na koniec, proszę, zatrzymajcie się na chwilę. Jeśli grupa jest większa niż 3-4 osoby, podzielcie się na mniejsze i w 3-4-osobowych grupach pomódlcie się, proszę, i podziękujcie Bogu za to, co wnosicie w życie waszych dzieci. Następnie proście Boga, by pomógł wam i wy sobie nawzajem zyskać te środki do budowania życia waszych dzieci, tak by któregoś dnia dosłownie wzięły od ciebie te kluczyki do życia i dalej szły już z Bogiem. Posadźcie je w samochodzie, w którym Bóg chce, by jechały. Niech w swoim życiu wypełnią marzenia, jakie dla nich przeznaczył Bóg.